Czy może ktoś z publiczności ma jakąś uwagę, jakieś spostrzeżenie? Chciałby wypowiedzieć się? Bardzo proszę.
Nie wiem, tak króciutko, bo mało czasu. Chciałem wyrazić pewne swoje wątpliwości przy całym entuzjazmie dla publikacji elektronicznych i dla dorobku internetu. Czesław Miłosz pisał o książkach, ale książki zostaną na półkach dobrze urodzone. I tak z punktu widzenia autorów, co po nas zostanie, po nas autorach? Czy książki elektroniczne to jest jakaś efemeryda, jest coś ulotnego? Czy wyłączą prąd, to już tego nie będzie, czy jakiś wirus wejdzie i to się zmieni. Książki papierowe jednak zostaną na półkach. Przy całym entuzjazmie dla publikacji elektronicznych to znakomicie rozszerza krąg czytelniczy, rozszerza możliwości. Jednak czy za daleko nie odchodzimy od tego?
Czy może przedstawię cię, Marek Czuku, który jest poetą, ale także związany jest z instytucją jakąś, już nie pamiętam.
Teraz zajmuję się też składem komputerowym książek, gazet od ponad 20 lat, więc też technologicznie jest to mi bliskie i rozumiem to wszystko, ale na przykład jak publikujemy utwory swoje w radiu, w telewizji, to samo nam towarzyszy. Wyłączą prąd, nie ma zasięgu. Natomiast na półkach to jest coś konkretnego, coś namacalnego. Za 100 lat może ktoś zajrzy, przeczyta.
Chciałam przedstawić, że ty jesteś po tej stronie autorów, że poeta, tak?
Ja, proszę Państwa, jestem z Wydziału Prawa i Administracji, także tylko fanka książek, ale chciałam powiedzieć o pewnej rzeczy, która tutaj nie padła, ale to też a propos Pana głosu. Mam bardzo wąskie podejście, bardzo takie wąską optykę, jeśli chodzi o książkę, to wszyscy. Ja ostatnio z wielkim zdziwieniem stwierdziłam, że Polski Związek Niewidomych dysponuje wielką biblioteką audiobooków nagranych przez naszych najlepszych lektorów. I to są rzeczy, które są zupełnie nieznane. Oni w tej chwili to digitalizują, ale bardzo powolutku. Strzegą tego jak oka w głowie. Nie można się tam dostać. Trzeba mieć znajomego niewidomego, żeby się do tej biblioteki zapisać. Ale to pokazuje, że już od wielu, wielu lat inna książka niż tylko książka papierowa jest obecna wśród czytelników. Tylko nie każdy z nas to zauważył. Jakoś ta książka, mimo że nie jest książką papierową, przetrwała właśnie te kilkadziesiąt lat, bo to są książki naprawdę nagrane bardzo dawno temu. Dziękuję.
Ja, korzystając z bliskości mikrofonu, chciałem poruszyć jeszcze jedną kwestię, o której nikt nie powiedział, mianowicie ostatecznej wersji tekstu. Przy e-bookach i wszystkich dokumentach elektronicznych jest problem kolejnych wydań i poprawek, które mogą następować praktycznie co godzina. W poezji, ja się zajmuję wydawaniem poezji, autorzy bardzo często dochodzą do wniosku, że warto by coś poprawić. I będziemy być może mieli taką sytuację, że tysiące kolejnych poprawek będzie wprowadzanych, nie wiem, przez autora, wydawcę, do istniejących czy gdzieś skatalogowanych dokumentów i praktycznie stracimy możliwość ostatecznej wersji książki. Co oczywiście poprzez te wszystkie hiperłącza, którymi tak Państwo się ekscytujecie, żeby nie powiedzieć podniecacie, nas lawina poleci dalej, bo oczywiście będą w tych hiperłączach odwołania, przypisy do nieistniejących już fragmentów w tekście oryginalnym i sytuacja będzie orwellowska. Zmiana przez autora jednego wersu spowoduje tysiące zmian w tysiącach podręczników i innych hipertekstowych odwołań w tej książce. Czy dostrzegacie Państwo? Już nie mówię o tym, że jakiś szalony, nie wiem, minister czy inny ktoś wprowadzi na przykład zmianę form gramatycznych psycholożka i we wszystkich dokumentach w całej bibliotece automatycznie każda psycholog zostanie na psycholożkę zmieniona, prawda?
Znaczy ja, ponieważ tutaj tak padło konkretne pytanie, to
słowo, bo ja o tym mówiłam, że jako wydawcy my się czujemy odpowiedzialni za to i trzeba tego po prostu przestrzegać. To znaczy nie może być tak, że autor właśnie zmieni psychologa na psycholożkę, prawda? Czy panią psycholog na psycholożkę i to się będzie wszędzie gdzieś ciągnęło. Ta książka była wydana kiedyś tam, prawda? Kiedy się mówiło o pani psycholog i wydawca powinien to zabezpieczyć, żeby to się nie zmieniało.
Wydanie 753
Znaczy nie, ja uważam, że nie może tak być, żeby autorzy, jeżeli autor będzie to sam to firmował, to proszę bardzo, jeżeli to będzie książka akademicka, podręcznik akademicki wydawany, to nie może być tak, że każdy sobie będzie tam coś zmieniał, bo to jest Wikipedia, proszę bardzo, w Wikipedii kto lubi, to czyta, natomiast książka akademicka czy książka edukacyjna dla dzieci nie może w ten sposób moim zdaniem egzystować, bo ktoś musi odpowiadać za to, za jej treść, prawda?
Ale te hiperłącza, które powodują, że jest odsyłanie do...
Tak, bo mowa była dzisiaj była mowa o tej książce interaktywnej, prawda? Że nawet pożądane jest zmienianie jej treści w przypadku, kiedy to jest podręcznik.
Ja chciałam powiedzieć, żeby to nie mylić porządków. E-booki wydane książek przez wydawców są jak tradycyjna książka, tylko w formie elektronicznej. Ma datę, ona jest zakodowana, nikt do niej niczego już nie dopisze. Jeżeli ktokolwiek cokolwiek w niej zmieni, to jest kolejne wydanie, zmienia się ISBN i tutaj nie ma żadnego wpływu już nikt na to, jaka jest forma tej książki i tam się nic nie zmieni. Książki multimedialne, podręczniki, są to podręczniki tworzone przez wykładowców dla studentów danej uczelni. Dostęp do nich w ramach zmiany czegokolwiek mają tylko ci wykładowcy. Tak? I w tym momencie oni pod kątem studentów dokonują jakichś zmian lub ulepszeń, ale to nie jest tak, że to jest odniesienie bibliograficzne i nagle zmienił się cytat. Tutaj te książki multimedialne jako podręcznik, który ma wspomagać edukację na danym wydziale danych wykładowców, którzy z imienia nazwiska w tej książce są wymienieni, jest elementem wspomagającym edukację, a nie typową publikacją książkową dostępną w formie e-booka na czytniki, czy dostępną, bo bardzo często te książki również mają swoje wydania analogowe, czyli papierowe, i w tym momencie one mają swój ISBN, są zamkniętą publikacją. I tak naprawdę wtedy w tej publikacji elektronicznej na stronie uczelni pojawiają się informacje, że na przykład książka papierowa jest z tego roku i została zmodyfikowana w formie elektronicznej, dostępnej w danym realnym czasie tu i teraz na stronie internetowej szkoły. Ale to jest zupełnie inny typ podręcznika i inny obszar funkcjonowania książki w internecie niż e-book, który mamy dostępny na czytnikach. I cały czas podkreślam, to nie może być tak, że jest tysiąc czy ileś wersji, bo ktoś coś zmienia. Również w innych obszarach trzeba było o to zadbać. Przecież Państwo doskonale wiedzą, że dzisiaj w fotografii fotograf też może wszystko zmienić. Więc tak naprawdę, jeśli on przesyła jakieś zdjęcie, jest to zdjęcie, które zostało, nie wiem, wysłane na konkursy, zaakceptowane przez prasę, ono ma określoną datę i ta data jest jakby do tego zdjęcia wtedy przypisana i jak nastąpi jakakolwiek zmiana, drobna modyfikacja, ktoś doda dymu albo chmurkę po ciemni, to jest kompletnie inne zdjęcie tak naprawdę. Więc nie ma takiego, przypuszczam, niebezpieczeństwa, że ktoś będzie miał jakikolwiek wpływ na zmienianie książek i my nie będziemy wiedzieli, z której wersji korzystamy.
Ale tylko jedno.
Zapewne pamiętacie Państwo takie erraty dodawane do książki. Pani sugeruje, że jak już wyjdzie e-book i wydawca zauważy, że jest błąd ortograficzny, to on nie zmieni nic w tym e-booku, tylko doda elektroniczną erratę, którą doczepi do tamtego, tak?
Obawiam się, że nie doda żadnej erraty i będziemy mieli błąd ortograficzny na wieki wieków.
Jeśli można, tutaj pan bardzo czujnie przywołał nazwisko Ruela. Pani zakłada, że wydawca będzie odpowiedzialny i nie będzie zmieniał. Proszę Państwa, przez 3 miesiące świat naukowy ostatnio ekscytował się tym, że neutrina są szybsze od światła. O mało co już nie zmienialiśmy podręczników, prawda? Już żeśmy wyrzucali Einsteina do kosza. Okazało się, że obluzowany kabelek. I co jeżeli będziemy te podręczniki zmieniać? A co jeżeli będziemy chcieli fałszować naszą historię, tak jak u Orwella, która nie można było się dowiedzieć, co było wcześniej? Rynek elektroniczny na to może pozwolić. To jest takie czarnowidztwo, prawda? Zupełnie, mam nadzieję, że przesadzone i chociaż czasami to, co nam się wydaje niemożliwe, staje się faktem. Ale pani tutaj właśnie zakłada to, że wydawca jest odpowiedzialny i że wydawca będzie to dostarczał. A co jeżeli chodzi o self-publishing i autora, który nie podlega wydawcy i sam robi swoje wydania, tutaj już tej kontroli nie będzie.
Paweł Pawlak, wydawnictwo Respolona. My wydajemy książki edukacyjne, co prawda nie na poziomie akademickim, ale na poziomie nieco niższym, od dzieci dwuletnich do maturzystów. I chciałem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powstaje mało e-booków w stosunku do książek papierowych. Kiedy my wydajemy książkę przygotowującą na przykład uczniów do matury z fizyki, my jesteśmy świadomi, że grupa uczniów, która przygotowuje się do tego egzaminu, oni kupią jedną książkę i tych 5-10 uczniów, oni ją sobie powielą albo powielą te fragmenty, które ich będą interesowały. Niebezpieczeństwo skanu jest mniejsze, dlatego że tak naprawdę skany robione ręcznie zajmują bardzo dużo miejsca na dysku, a ponadto ich jakość jest też no, stosunkowo niska. Także one są niechętnie rozpowszechniane w internecie, chociaż to się zdarza. Natomiast w przypadku książki elektronicznej zabezpieczenie wystarczy złamać raz i ta książka już będzie żyła swoim własnym życiem no po prostu zawsze. Natomiast i stąd właśnie jest to niebezpieczeństwo, no bo po pierwsze te zabezpieczenia DRM, o których pan wcześniej wspominał, są nie do końca efektywne, to po pierwsze, a po drugie są bardzo drogie i nie każdego wydawcę stać na to i nie każdego wydawcę stać na to, żeby do każdej książki takie zabezpieczenia kupił. No niemniej jednak pamiętać należy o tym, że każde zabezpieczenie jest łatwo złamać, znaczy łatwiej bądź trudniej, natomiast każde zabezpieczenie jest do złamania. No i to tylko chciałem właśnie dodać w kontekście dyskusji.